Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam sprawę, która moim zdaniem jest bardzo przerażająca, z tego względu, że mogłaby spotkać każdego z nas. I będzie to sprawa z serii Niebezpieczna sieć. Z czego wynikają moje słowa? Z tego, że jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś z Was chciałby wynająć komuś pokój albo wynająć z kimś pokój i mógłby trafić na takiego lokatora. Mężczyzna ten został okrzyknięty najgorszym współlokatorem na świecie. Zrobiło się o nim głośno po pewnym dokumencie. Co takiego zrobił i dlaczego tak go nazwano? O tym posłuchajcie w dzisiejszym odcinku. A zanim do niego przejdziemy, to jeszcze taka krótka przypominajka, że warto subskrybować podcast na YouTubie, Spotify i gdziekolwiek słuchacie, aby być właśnie na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I pamiętajcie, żeby te powiadomienia włączyć, bo często piszecie, że nie dostajecie ich, więc warto zerknąć na ustawienia. Dziękuję też za Wasze wsparcie, także to na YouTubie czy Patronite. I zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Gdy Alex w 2017 roku zdecydowała się znaleźć współlokatora, nie sądziła, że właśnie podejmuje najgorszą decyzję w swoim życiu. A wkrótce przeżyje z nim piekło. Z pozoru idealny kandydat okazał się koszmarnym lokatorem, ale jeszcze gorsze było to, że nie był tym, za kogo się podawał. Kobieta miała w głowie tylko jedną myśl. Kogo do cholery wpuściła pod swój dach i jak go stąd wypędzić? Alex mieszkała sama, gdy zdecydowała, że pora wstawić ogłoszenie o tym, że szuka współlokatora. Namówiła ją do tego mama, twierdząc, że dobrze by było, aby otrzymywała jakieś dodatkowe pieniądze, bo ona nie zawsze będzie mogła ją wspierać. W końcu Alex uznała, że faktycznie jest już na to czas, otworzyła komputer, zalogowała się na Craigslist i napisała ogłoszenie. Wśród osób, które się do niej odezwały, był Jed Creek. Prawnik z Nowego Jorku, dorastający na obrzeżach Filadelfii. Obecnie mieszkał więc dosyć blisko mieszkania Alex, choć ona oczywiście na początku nie chciała podać adresu. W zasadzie do wybrania nowego współlokatora podchodziła bardzo ostrożnie. Nie chciała od razu przez telefon podawać adresu. Chciała się najpierw spotkać w kawiarni, zobaczyć, czy jej z kimś zaklika. Miała też psa i Jed również powiedział, że ma psa, więc chciała mieć pewność, że te psy się polubią. Rozmowa telefoniczna była na tyle przyjemna, że wkrótce postanowiła umówić się z mężczyzną w Starbucksie. Jed sprawiał wrażenie człowieka sukcesu i godnego zaufania. Był czarujący, miał wykształcenie prawnicze, choć obecnie nie pracował jako prawnik. Był korepetytorem i coachem. Miał też swoją stronę internetową, na której Alex mogła zweryfikować te informacje. Wszystko się zgadzało. I choć zgłosiło się wielu chętnych, to właśnie Jed sprawił, że Alex czuła, iż to właściwy kandydat. Został jeszcze jeden test. Czy psy się polubią? Dlatego od razu po tej kawiarni wybrali się do pobliskiego parku, a tam okazało się, że psy całkiem dobrze ze sobą się dogadują, więc wydawało się, że nie ma żadnych przeszkód. Ten spacer w parku również sprawił, że kobieta jeszcze bardziej mu zaufała, że zdobył jej zaufanie i postanowiła, że czas zaprosić go do siebie, przy okazji psy się napiją wody i zobaczy, jak reagują w domu. Gdy już dotarli do mieszkania, faktycznie psy napiły się wody, potem się położyły i zasnęły obok siebie, więc dla Alex to był dobry znak. Postanowiła jeszcze porozmawiać z Jedem o formalnościach. Mężczyzna powiedział, że w zasadzie jest gotowy do wprowadzki od razu, że w tej chwili wynajmuje mieszkanie Airbnb i że ma trudną sytuację rodzinną, dlatego byłaby to dla niego spora oszczędność, bo obecnie za ten wynajem płacił całkiem sporo. Chciał też udowodnić swoją wypłacalność, więc od razu wypisał czek na $800. Alex nie miała powodu, by mu nie wierzyć. Był zadbany, wykształcony, inteligentny, stwarzał dobre wrażenie, lubił zwierzęta. Co mogło pójść nie tak? Zdecydowała, że zostanie jej współlokatorem. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, sprowadził się do jej domu. Miał jakieś 6 do 8 plastikowych pudeł, psa i, co zaskakujące, także kota i rybkę. Nic o tym wcześniej nie powiedział, ale na tym etapie Alex postanowiła dać mu jeszcze szansę, choć była zaniepokojona, dlatego że sama miała alergię na koty i nie chciała, żeby właśnie jej stan zdrowia się pogorszył. Jet ją oczywiście uspokoił, że jak coś, to ten kot będzie tylko w jego pokoju, żeby się o nic nie martwiła, tak naprawdę w ogóle nie będzie go widywać. Alex nie drążyła więc już tematu. Dała mu jeszcze formularz, który był wymagany przez zarządcę budynku i poprosiła, aby ten wypełnił. Powiedział, że oczywiście, ale żeby dała mu jeszcze trochę czasu, on tu się rozpakuje i wszystko potem wypełni. Sytuacja powtarzała się przez kolejnych kilka dni, a mężczyzna nadal nie wypełnił dokumentów. Oczywiście miał też na to dobrą wymówkę. Jego mama bardzo poważnie chorowała, a brat miał kłopoty z prawem i musiał się nimi opiekować. Alex uznała więc, że faktycznie może mężczyzna ma trudną sytuację, że jeszcze jak chwilę poczeka, to się nic nie stanie, zwłaszcza że kontakt między nimi tak to był dobry. Można powiedzieć, że się zaprzyjaźnili. Właściwie też dla kobiety to była radość, że ma współlokatora, bo będzie miała właśnie niezbędne pieniądze na opłatę i nie będzie się już musiała nimi martwić. Na ten moment więc trochę jej czujność została uśpiona. Poznawali się też coraz lepiej. Mężczyzna opowiedział jej o swoim zainteresowaniu medytacją, a kobieta opowiadała mu o swoich nieudanych związkach. Jet nawet dawał jej jakieś porady. Mogli gadać i gadać. Wydawało się, że naprawdę super trafiła. Ogólnie, gdy Jet dawał jej ten czek, to tam na górze jest takie miejsce na wpisanie adresu. I w tym momencie to miejsce było puste. Więc gdy mężczyzna dał jej ten czek, to ona wpisała adres, w którym obecnie miał zamieszkać. Dlaczego o tym mówię? Bo w tym momencie, gdy wpisała swój własny adres tam, to automatycznie stał się też jego adresem. I choć brzmi to śmiesznie, to jednak według prawa, jeżeli jakiekolwiek listy, właśnie czeki, są wystawione z danym adresem na daną osobę, to oznacza, że ona tam mieszka i nie można jej wyrzucić z domu, bo inaczej samemu można trafić za to do więzienia. Alex chciała być dobrą gospodynią, więc zapytała, czy Jet nie potrzebuje jakichś mebli. W końcu zabrał ze sobą tylko kilka pudeł, nic tam nie było, ale on powiedział, że nie, że ma wszystko, czego potrzebuje. Pierwsze dni wspólnego mieszkania upływały im całkiem w porządku. Mężczyzna wstawał wcześnie rano, zabierał psa na trening, biegał z nim, troskliwie się opiekował w ogóle swoimi zwierzętami. W wolnych chwilach rozmawiali, wydawało się, że wszystko jest tak, jak powinno. Wieczorami siedzieli razem na kanapie, pili wino, zamawiali sobie jakieś jedzenie, więc generalnie było w porządku. Ale do czasu. 5 kwietnia, czyli 11 dnia ich wspólnego mieszkania, coś się zmieniło. A zaczęło się od tego, że Alex poprosiła Jeda o to, aby oddał jej za rachunki połowę, czyli $140 i 80 centów. I wtedy, ku zaskoczeniu kobiety, Jed odmówił. Powiedział, że to rozliczenie dotyczy okresu, kiedy jeszcze tutaj nie mieszkał i on nie zapłaci ani centa. Dla Alex była to dziwna sytuacja, bo jednak umówili się inaczej. Jednak spojrzała na te daty, stwierdziła, że może faktycznie mężczyzna ma rację, nie powinien płacić całej tej kwoty i uznała, że jeszcze to przeliczy i potem się z nim dogada. Ale w międzyczasie zaczęły się dziać kolejne dziwne rzeczy. Pewnego dnia, gdy Alex wróciła do domu, zorientowała się, że nie może zapalić światła w salonie. Później okazało się, że stał za tym jet, który wykręcił wszystkie żarówki. Kilka dni później stała się kolejna zaskakująca rzecz. Alex miała taki duży stół, przy którym stało 6 krzeseł. I pewnego dnia, gdy wróciła po pracy, okazało się, że nie ma tam ani jednego krzesła. Poszła więc do pokoju Jeda, zapukała z zamiarem zapytania, co się stało. Gdy mężczyzna jej otworzył, wtedy zorientowała się, że wszystkie krzesła stoją u niego i zrobił z nich coś w stylu biurka. Zapytała go, po co mu te wszystkie krzesła. Pomyślała, że może jednak przydałyby mu się te meble, skoro jednak zabrał jej te krzesła. Ale nie sądziła, że mężczyzna zareaguje tak agresywnie. Na zasadzie, że a po co jej tyle krzeseł? Przecież jest jedna, a on też tu mieszka i też mu są potrzebne. W końcu po krótkiej wymianie zdań oddał jej 2 krzesła, tak aby miała na czym siedzieć. Alex czuła, że robi się bardzo niepokojące to wszystko, ale jeszcze nie wiedziała, co z tym zrobić. Mężczyzna też obserwował każdy jej krok i przez to, że znał prawo, wykorzystywał pewne zapisy, aby jak najbardziej jej dopiec i nie płacić czynszu. Na przykład twierdził, że narusza jego prawo do spokojnego wypoczynku, gdy ta na przykład włączała telewizor. Albo gdy wrzuciła kiedyś niedopałek papierosa do muszli klozetowej, to powiedział jej, że on za ten miesiąc nie zapłaci czynszu, dlatego że ona zanieczyszcza ich wspólną przestrzeń. Po jakimś czasie Alex wróciła z tematem zapłaty za rachunki. Jed znów zareagował agresywnie, wręcz ją wyśmiał, był pogardliwy, powiedział, że on absolutnie nie będzie za nic płacić i że jeśli jej się to nie podoba, to mogą spotkać się w sądzie. Powiedział, że teraz to on jest u siebie. To sprawiło, że Alex poczuła się bezsilna. Nie za bardzo wiedziała, co zrobić, więc uznała, że musi porozmawiać z mamą, że to u niej będzie szukała porady, bo jest w totalnej kropce. I mama zrobiła coś, na co Alex wcześniej nie wpadła. Mianowicie postanowiła sprawdzić w wyszukiwarce, kim jest ten człowiek, który u niej zamieszkał. Najpierw jej mama w wyszukiwarkę wpisała jego imię i nazwisko, czyli Jed Creek. Ale takiego człowieka w ogóle nie było. Wyskakiwał jej tylko jakiś strumień. Postanowiła więc wpisać jego numer telefonu. Tym razem miała trafienie. Tylko że ten numer nie należał do żadnego Jeda Creeka, ale do Jamisona Bachmana. To był dopiero początek niepokojących wiadomości, bo wystarczyła chwila, aby zorientować się, jaka historia stoi za tym człowiekiem. W artykułach został określony jako serial squatter, czyli taki powiedzmy seryjny lokator, ale w negatywnym sensie, bo chodziło o to, że trudno się go było pozbyć. Koczował u wielu osób, nie płacił i praktycznie nie dało się go wyrzucić, bo doskonale znał prawo. Jak wam wcześniej mówiłam, między innymi doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że wystarczy jeden list z jego imieniem i nazwiskiem na dany adres i praktycznie będzie nie do ruszenia. W tym momencie Alex zdała sobie sprawę, że uwierzyła mu na słowo i popełniła ogromny błąd, że ją po prostu jakoś tak oczarował, a to sprawiło, że nie sprawdziła jego historii. Uwierzyła we wszystko, co jej powiedział. Właściwie nie jest tak, że kłamał, ale wybrał tylko te przyjemne fragmenty swojej historii. Tożsamość zmienił dlatego, żeby właśnie trudniej było znaleźć jego historię. Teraz, gdy już Alex wiedziała, z kim ma do czynienia, miała większy problem, bo zdawała sobie sprawę, że tak łatwo się go nie pozbędzie. Jed, czy właściwie teraz Jamison, dalej deklarował, że nie będzie płacił i że ona nic mu nie zrobi, a on się stąd nigdzie nie rusza. Mimo, że wcześniej przystał na wszystkie warunki, jak na przykład dzielenie się rachunkami, czy właśnie kwotę opłaty czynszu, teraz zupełnie nie chciał się z tego wywiązać. Gdy Alex zgłaszała sprzeciw, mówił, że jak chce, mogą się spotkać w sądzie. Kobieta była przerażona, bo z serdecznej i uprzejmej osoby nagle przerodził się w kogoś, kogo po prostu się bała, kto był agresywny i z kim zupełnie nie potrafiła sobie poradzić. Kobieta spróbowała się dowiedzieć o nim więcej, przeczytać te wszystkie artykuły na jego temat i zobaczyć, co tak naprawdę może zrobić, czy znajdzie tam jakieś wskazówki. Okazało się, że Jamieson miał wystarczającą wiedzę prawniczą, aby wykorzystać prawo najmu na swoją korzyść. Udało mu się odmówić płacenie czynszu w wielu mieszkaniach, do których wpuścili go najemcy, wierzący, że trafili na odpowiedniego lokatora. Mężczyzna działał w ten sposób, że zawsze opowiadał jakąś taką historię, która powodowała, że ludzie mu współczuli. Na przykład mówił, że ma chorującą matkę, albo że rozstał się z dziewczyną, która wyrzuciła go z domu, albo że ma brata z problemami finansowymi. Zawsze to on był ofiarą, był taki biedny, nie miał gdzie się podziać i oczywiście był od razu gotów zapłacić z góry za cały czynsz. Później kradł meble, wykręcał żarówki, zatykał toalety żwirkiem swojego kota i generalnie robił wszystko, co tylko mogło utrudnić życie jego współlokatorom. W jego głowie wyglądało to tak, że on ma prawo do tego domu i on się stąd nigdzie nie ruszy. Natomiast chciał doprowadzać do tego, że osoby, które z nim mieszkają, się wyprowadzą i zostanie w danym miejscu sam. Na jego korzyść działały różne luki w prawie, które doskonale kojarzył i wykorzystywał. Wiedział na przykład, że dany najemca nie może zmienić zamków, bo wtedy sam trafi do więzienia. Tak samo nie mógł go wyrzucić, nie mógł go nie wpuścić do domu. W zasadzie bez nakazu eksmisji nie mógł nic. Zatem jedyną opcją, aby pozbyć się tego człowieka, było zgłoszenie się do sądu, złożenie odpowiedniego wniosku i czekanie wiele miesięcy, aż zapadnie decyzja. Jamiesonowi było to na rękę. On żył jak król, bo powodował, że jego współlokatorzy praktycznie zajmowali jakiś mały fragment tego mieszkania, a on sobie robił tam, co chciał. Jednocześnie też ich terroryzował, na nic nie pozwalał, na żadne dźwięki, odwiedziny, wszystko mu przeszkadzało. A jak tylko ktoś coś robił po swojemu, to zaraz znajdował odpowiedni paragraf i straszył sądem. Dlaczego ludzie mu tak wierzyli? Ogólnie oprócz tego, że sprawiał dobre wrażenie, że miał odpowiednie wykształcenie, że wydawał się być dobrze sytuowany, to jeszcze trafiał na ludzi, którzy albo sami byli zdesperowani, albo łatwo wierzyli w jego historię i litowali się nad nim. Nikt z nich nie wiedział, że później wielu jego współlokatorów twierdziło, że mężczyzna stosował wobec nich przemoc. I to nie tylko psychiczną, ale także fizyczną. Aż trudno było uwierzyć, że ta sama osoba może się tak bardzo zmienić. W serialu Netflixa Koszmarny lokator, gdzie dwa odcinki poświęcono właśnie tej sprawie, możemy zobaczyć osoby, które wypowiadają się o Jamiesonie i są to osoby, które albo mu na przykład wynajmowały mieszkanie, pokój, albo znały go z dzieciństwa. I możemy tam próbować znaleźć powód, dla którego mężczyzna tak się zachowywał. Generalnie w serialu stawiane są dwie hipotezy. Pierwsza z nich to jest jego trudne dzieciństwo, bo wspominane jest tam, że Jamieson miał dosyć trudną relację z ojcem. A druga hipoteza to jest to pewne wydarzenie, które miało miejsce w 1976 roku, a mianowicie, że mężczyzna był świadkiem zabójstwa. Ale do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. Według jego kolegi z liceum, Boba, Jamieson był zawsze opanowany i zorganizowany. Miał starszego brata i był dosyć lubiany. Uprawiał sport, generalnie miał powodzenie wśród dziewczyn, ale nie takie, jak to przedstawiał. Bardzo często lubił koloryzować swoje historie. Na przykład przechwalał się, ile to dziewczyn nie zaliczył, jakie to ma świetne wyniki, czy opisywał sytuacje, których wcale nie doświadczył. Ale ogólnie sprawiał wrażenie takiego człowieka, który jest skazany na sukces. Był przystojny, inteligentny, wysportowany. Mówił, że chce iść na prawo. Wydawało się, że zajdzie daleko. W 1974 roku ukończył liceum i wtedy faktycznie wybrał się na studia prawnicze. I tam właśnie doszło do tej sytuacji, o której przed chwilą wspomniałam, czyli że był świadkiem morderstwa. Opowiedział o tym m.in. swojemu koledze z liceum, tylko że to troszkę podkoloryzował, bo powiedział, że był świadkiem tego, jak ktoś nagle wleciał do kuchni i jemu koledze odrąbał głowę tasakiem. Ale taka sprawa naprawdę miała miejsce. Tylko że trochę inaczej to wyglądało. Chodziło o morderstwo Kena Goodsighta z 1976 roku. W tym czasie Jamison i jego kilku innych kolegów byli członkami bractwa Sigma Chi. I faktycznie podczas tej kolacji nagle pojawił się jakiś mężczyzna z nożem i poderżnął gardło innemu mężczyźnie, Kenowi. Według doniesień prasowych mężczyzna został zabity przez 25-letniego studenta bibliotekarstwa. Od dawna mieli mieć zatarg i podobno miał on dotyczyć zjedzenia kanapki z serem. Brzmi to dosyć szokująco, ale poszło o coś niewielkiego i po prostu urosło to do ogromnych rozmiarów. Konflikt między nimi był zaostrzony. Ken był znany jako twardy, ale wrażliwy dzieciak. Łatwo nawiązywał przyjaźnie i był nieco buntowniczy. O co chodziło z tą kanapką? Generalnie poszło o to, że ten 25-latek pracował w bibliotece. I tam Ken bardzo często przychodził i jadł kanapkę. Co oczywiście było niedozwolone i bardzo denerwowało bibliotekarza. Aż w końcu nie wytrzymał. Mężczyzna wielokrotnie próbował donieść na tego studenta, próbował jakoś rozwiązać sam problem, ale wszędzie właściwie słyszał to samo, że to nie jest ich jurysdykcja, że nie mają tutaj podstaw do jakiejś interwencji i generalnie musi sobie radzić sam. Później podobno Ken zaczął odgrażać się bibliotekarzowi, nękać go, nachodzić, mówić, żeby dał mu spokój. I ten bibliotekarz też to zgłaszał i czuł, że ten konflikt jest coraz trudniejszy do wytrzymania. I w tym wypadku ochrona kampusu rozkładała ręce i w zasadzie mężczyzna poczuł, że musi poradzić z tym sobie sam. Aż w końcu nadszedł wieczór, w którym zdecydował, że rozwiąże swój problem. I poderżnął studentowi gardło. I właśnie tego świadkiem miał być Jamison, który po tym wydarzeniu bardzo się zmienił. Inny kolega mężczyzna, również Bob, twierdził, że znali się od 7 roku życia, zaprzyjaźnili się i miał poczucie, że u jego przyjaciela bardzo źle dzieje się w domu. Wręcz mu współczuł, bo miał wrażenie, że wiele osób ma wobec niego nierealistyczne oczekiwania, są nim zawiedzeni, a to sprawiało, że Jamison czuł złość. Kolega wiedział, że ojciec Jamisona bywał brutalny. Nie wiedział, co to znaczy, ale w dokumencie Netflixa wspomniał, że jego matka nazywała go zwierzęciem. O jego rodzinie wiemy to, że jego ojciec był właścicielem firmy budowlanej, a matka była w domu, opiekowała się dziećmi. Miał starszego o 4 lata brata Harego, który był opisywany jako przystojny i wszechstronnie utalentowany. Był nawet w drużynie piłkarskiej i reprezentował uczelnię. Gdy Harry opisywany był jako towarzyski i taki pokorny, to Jamisona określano jako zbyt pewnego siebie, a nawet zarozumiałego. Według jednego z jego znajomych, Friedmana, miał nieugaszoną potrzebę rywalizacji. Chciał ciągle z kimś walczyć. Między innymi zmuszał właśnie tego znajomego, aby tydzień w tydzień grali w pewną grę planszową, aby oczywiście za każdym razem go pokonać. I choć wydawało się, że to właśnie Harry będzie tak zwanym złotym dzieckiem, gwiazdą rodziny, to jednak Jamison był tak określany. To w niego wierzono, że coś osiągnie. Dla niego z kolei wzorem był jego dziadek ze strony matki, Abraham, który był określany jako wybitny prawnik. W latach 50. założył firmę, która specjalizowała się w sprawach karnych, a w 1973 roku został głównym doradcą senackiej komisji Watergate. To sprawiło, że bardzo często pisano o nim w gazetach, podziwiano, generalnie stawiano za wzór. I Jamieson chciał być taki jak on. Później mężczyzna mówił, że dziadek zabierał go nawet na procesy i pozwalał obserwować się w akcji. Więc to właśnie on sprawił, że Jamieson chciał zostać prawnikiem. W trakcie studiów, po tym morderstwie w 1976 roku, gdy wrócił do domu, rodzina opisała go jako wstrząśniętego i nawet jako takiego paranoika. Bliscy martwili się, że to morderstwo sprawi, że mężczyzna załamie się psychicznie i nie ukończy studiów. Zakładano, że mógł cierpieć na depresję. To sprawiło, że poddał się leczeniu. A później wielu znajomych właściwie nie wiedziało, co się z nim dzieje. Straciło z nim kontakt. Aż do właśnie całej tej akcji z trudnym lokatorem. Choć Jamieson ukończył ostatecznie studia, to gdy podszedł do egzaminu, aby móc później być prawnikiem, to niestety go nie zdał. A to sprawiło, że poddał się. Już nie chciał więcej podchodzić do egzaminu adwokackiego. Tę próbę podjął w 2003 roku i od tego czasu nie pracował w zawodzie. Ale swoją wiedzę postanowił wykorzystywać w inny sposób. Czyli właśnie jako ten trudny lokator, który walczył z najemcami. Około 20 lat później spotkał go jeden z kolegów, czyli Friedman. To było właściwie nieprzypadkowe spotkanie, bo nagle Jamieson do niego zadzwonił. Powiedział, że mieszka w Waszyngtonie i że chętnie by się spotkał. Friedman się zgodził i potem umówili się w pobliskiej księgarni. Kiedyś byli sobie bliscy, więc Friedman bardzo się ucieszył. Nazwał go nawet takim dawno niewidzianym bratem. Twierdził, że Jamieson opowiedział mu, że mieszkał w Izraelu, że służył w siłach obronnych Izraela, że zakochał się w Holenderce i potem wyjechał do Holandii. A z kolei w Holandii uczył się języka japońskiego. Przy kolejnej okazji powiedział, że rozstał się z tą dziewczyną i wrócił do rodzinnego domu. Friedman też postanowił go zaprosić do siebie i stwierdził, że nie sprawiał żadnych problemów. Był bardzo sympatyczny, uprzejmy, wzorowy gość. Więc gdy później przeczytał o nim te wszystkie artykuły, to był zdziwiony. Z jednej strony wiedział, że kolega miał swój charakterek, ale z drugiej nie podejrzewał go o takie zachowanie. Friedman miał też wrażenie, że Jamieson trochę mu zazdrościł. Mówił, że ty sobie poradziłeś, masz cudowną żonę, wspaniałe dzieci, grasz w tenisa. Widać było, że się porównuje i czuje jako ten gorszy. Na pewno też nie pomagało to, że również ułożyło się jego bratu, który uzyskał dyplom z architektury, poślubił wspaniałą kobietę i wychowywał dwie córki. Było to trochę takie bajkowe życie, o którym Jamieson również wydawał się marzyć. Jednak gdy opowiadał o swojej rodzinie, to mówił trochę z taką urazą. Uważał, że jego brat był lepiej traktowany przez rodziców. I że jego niepowodzenie w dorosłym życiu to właśnie tego wina. Miał też ojcu za złe, że według niego ten zapłacił za studia Harego, a za jego już nie. Później, gdy jego ojciec zmarł, to uczestniczył w pogrzebie. Ale następnie miał zacząć się kłócić z matką o podział pieniędzy. Jednej ze współlokatorek mówił, że był wściekły, bo matka nie zostawiła mu ani centa. Czy tak było naprawdę? To tylko jego słowa. Przejdźmy teraz do historii osób, które zdecydowały się opowiedzieć o tym, jak wyglądały ich starcia z Jamiesonem i jakie to było dla nich trudne. Te osoby pojawiają się też w dokumencie Netflixa, więc możecie zobaczyć, jak one to przedstawiały, jak w ogóle wyglądały i gdzie mieszkały te osoby. Pierwszą z osób, która zdecydowała się opowiedzieć swoją historię, była Arlene z Queens w stanie Nowy Jork. i poznała Jamisona w 2005 roku. W jej przypadku historia wyglądała trochę inaczej, dlatego że ona nie dawała ogłoszenia, że szuka współlokatora, tylko po prostu, gdy wykonywała swoją pracę. A jej praca polegała na tym, że opiekowała się psami i wyprowadzała je do pobliskiego parku, to czasami spotykała też Jamisona z jego psem. I tak od czasu do czasu sobie coś tam gadali, zawsze parę zdań wymienili, aż w końcu te rozmowy były na tyle regularne, że zaczęli się spotykać. W końcu kobieta stwierdziła, że chyba się w nim zakochała. Opisywała, że miał takie poczucie humoru, jak ona lubiła, że był wesoły, przystojny, kończył prawnicze studia, tak jak ona lubił meksykańskie jedzenie. Wiedziała też, że nie pracował jako prawnik, tylko uczył historii, dokładniej w prywatnej podstawówce, w wyższych klasach i tam też nawet otrzymał lokal, w którym mógł mieszkać. Tylko że Jamison jako nauczyciel też nie do końca się sprawdzał. Nie miał podejścia do dzieci. Bardzo szybko się denerwował. Wkrótce stał się bardzo surowy. Zadawał prace domowe, z którymi sobie nie radzili, a gdy to zgłaszali, to denerwował się jeszcze bardziej. Uczniowie generalnie niezbyt go lubili. To sprawiło, że było na niego coraz więcej skarg, aż w końcu dyrektor postanowił z nim porozmawiać. Jamison był chyba zbyt pewny siebie. Na pewno nie przyjął do siebie tych uwag. Wręcz uważał, że to on powinien być tutaj dyrektorem i on tutaj powinien zarządzać. A z takim podejściem to nie za bardzo ktoś chciał z nim współpracować czy rozmawiać, więc skończyło się to tak, że został zwolniony. I jak się domyślacie, w związku z tym, że został zwolniony, no to już też dłużej nie mógł mieszkać w tym lokalu w szkole. Ale on miał do tego zupełnie inne podejście. Uważał, że ten lokal mu się należy i nie zamierzał się z niego wyprowadzić. Arlene miała takie mieszane uczucia, bo z jednej strony chciała wspierać ukochanego, ale z drugiej miała poczucie, że trochę chyba przesadza. Że może jednak powinien posłuchać dyrektora, omówić z nim ten problem, wdrożyć jakieś zmiany. I że wtedy pewnie byłoby lepiej. Nawet uznała, że podzieli się z nim tą myślą. I wtedy wydarzyło się coś, czego się zupełnie nie spodziewała, bo mężczyzna na nią wybuchł. Stał się agresywny, krzyczał, mówił rzeczy, których się nie spodziewała. Więc zrobiła wielkie oczy i naprawdę się go przestraszyła. Minęło parę dni i Jamison się do niej znowu odezwał. Przeprosił ją, powiedział, że cała ta sytuacja go stresuje, że został bez pracy, że właściwie to też nie ma dachu nad głową, że ma psa i że nie stać go na hotel, nie wie w ogóle, co on ma zrobić, zwłaszcza, że dostał nakaz eksmisji. Arlene, myśląc, że są jednak parą, że chciałaby go wspierać, zaproponowała, że może w takim razie na te parę miesięcy, no to on się do niej przeprowadzi. Niech sobie stanie na nogi, znajdzie inną pracę, jakoś się tam powspierają, a potem będzie okej. Uradowany Jamison jeszcze tego samego wieczoru do niej przyjechał i wprowadził się ze swoimi zwierzętami, bo jak się okazało, miał nie tylko psa, ale także dwa koty. Właściwie już następnego dnia poczuł się jak u siebie w domu, bo zdecydował, że wszystko jej w tym mieszkaniu poprzestawia. Dla kobiety już to było sporym dyskomfortem, bo nie dość, że się nie spodziewała, że będzie z kimś mieszkała, to jeszcze ta osoba od razu tak drastycznie zaczęła działać w jej mieszkaniu. Powiedziała mu to, że jej się to nie podoba, ale właściwie chyba nie zrobiło na nim to wrażenie. Kobieta chciała się jeszcze upewnić, że umawiają się na 2 miesiące i ani dnia dłużej. Mężczyzna pokiwał głową i powiedział, że tak właśnie będzie. Ale potem 2 miesiące zamieniły się w 6, a 6 miesięcy w rok, a rok w 4 lata. Na początku mężczyzna wydawał się być niezwykle kochający, czuły, wyrozumiały. Normalnie jak w filmie, idealny związek. Ale potem bajka się skończyła i okazało się, że Arlene sprowadziła sobie największy koszmar swojego życia pod swój dach. Bardzo szybko odmówił jej płacenia czynszu czy regulowania rachunków. Na początku zwalał to na to, że jest bezrobotny. ale Arlene mówiła, że ona musi umieścić za niego czynsz, dlatego że ona też wynajmowała to mieszkanie i najemca prosił, aby te pieniądze były na czas. A też nie chciała zakładać za Jamisona. Ten jednak twierdził, że on w tych warunkach nie jest w stanie się uczyć, bo planował iść oczywiście znowu na egzamin, znaczy tak jej mówił. Ale tu było za głośno, tu się nie dało uczyć, tutaj mu niewygodnie, tutaj coś mu jeszcze przeszkadzało. Generalnie miał masę wymówek. Do tego jeszcze brał ją na litość, bo mówił, że nie ma gdzie się podzieć, że ma psa, że ma koty. I żeby dała mu jeszcze miesiąc, a ona się łudziła, że no dobra, jak da mu ten miesiąc, to on się w końcu wyprowadzi. Ale zamiast się wyprowadzić, stało się coś dużo gorszego. Pewnego dnia Arlene odkryła, że w jej skrzynce jest list adresowany na Jamisona. Oznaczało to, że w praktyce mężczyzna już nie będzie się dało stąd tak łatwo wyrzucić. Dotarło do niej, że już się go nie pozbędzie. W pierwszej kolejności poszła na policję. Zapytała, co ma zrobić, czy może zmienić zamki, czy może go nie wpuścić, ale powiedzieli jej tam, że jeżeli tak zrobi, no to trafi do więzienia. Jedyną opcją było tak naprawdę wystąpić o jego eksmisję. A to, jak wcześniej mówiłam, miało zająć kilka miesięcy. Zwłaszcza z kimś, kto miał prawo w małym paluszku. Mijały te miesiące, potem lata i generalnie nie byli już parą, nie byli nawet znajomymi. Byli właściwie wrogami. Kobieta nie chciała z nim przebywać w jednym pomieszczeniu, więc w efekcie przeniosła się do najmniejszego pokoju w tym mieszkaniu, a on zajął jej dawną sypialnię. Ta sytuacja była dla niej tak stresująca i tak bardzo nie chciała go spotykać, że właściwie była więźniem we własnym mieszkaniu. Wychodziła czasem jedynie do kuchni albo łazienki, a potem szybko wracała do siebie i czekała, aż minie kolejny dzień. Miała poczucie, że odebrał jej wszystko, co miała i nadal nie wiedziała, co nim kierowało. Do tego wkrótce doszło między nimi do przemocy fizycznej. To sprawiło, że oboje otrzymali zakaz zbliżenia się względem siebie. I jedno i drugie donosiło na siebie na policję, jak to właśnie są ofiarami przemocy. Najgorsze było to, że gdy Arlene wzywała policję i policjanci przyjeżdżali, to tak naprawdę rozkładali ręce, bo Jamison w tym czasie miał drugą wersję o tym, jak to właśnie Arlene go zaatakowała. Miarka przebrała się w 2010 roku, kiedy to w trakcie kolejnej kłótni doszło do tego, że Jamison złapał ją za gardło. Wtedy kobieta się przestraszyła i uciekła. Następnie złożyła wniosek o eksmisję Jamisona. Paradoks był taki, że według tego zakazu zbliżenia się do siebie, to powinni zachować względem siebie odległość minimum 100 metrów, co oczywiście było niemożliwe mieszkając pod jednym dachem, a żadne z nich nie chciało się wynieść. Ale właśnie potem w końcu Arlene zdecydowała się na ten wniosek o eksmisję. A potem, gdy Jamison się o tym dowiedział, to poszedł na policję i doniósł na Arlene, że ta zaatakowała go nożem. Próbował przekonać funkcjonariuszy, że muszą ją aresztować. Sama Arlene mówiła, że nigdy nie było takiej sytuacji. Nigdy nie zamachnęła się na niego z nożem, ani nie groziła mu nim. Ale to sprawiło, że w efekcie Arlene nie mogła wrócić do własnego mieszkania. Taki właściwie się zrobił bałagan w tych dokumentach, bo jak mówiłam tutaj, z jednej strony oboje na siebie składali doniesienia, z drugiej kobieta właśnie otrzymała kolejny zakaz zbliżenia się do Jamisona, no bo niby go zaatakowała nożem. I właściwie nie miało znaczenia to, że ona pierwsza tam mieszkała. Najbardziej dla niej dramatyczne było to, że w mieszkaniu zostały jej zwierzęta. A Jamison był na tyle wredny, że oddał jej koty do schroniska. W końcu jednak mężczyzna został eksmitowany i musiał znaleźć sobie nową ofiarę. I tak się stało w 2012 roku. Wtedy też ogłoszenie odnośnie mieszkania tuż przy plaży wystawiła Sonia, która mieszkała w Queens w stanie Nowy Jork. Była w sytuacji, że właśnie rozstała się z dziewczyną, z którą wzięła kredyt na to mieszkanie. I właściwie została sama z ratami. Sytuacja była więc podbramkowa. Musiała szybko wynająć jeden pokój albo nie będzie mogła spłacać kredytu, a to oznaczało, że zabrane zostanie jej mieszkanie. Wystawiła ogłoszenie, zaproponowała $700 za miesiąc, napisała, że akceptuje zwierzęta. Czekała i czekała. W końcu zgłosiły się dwie osoby. Rodzina oraz prawnik, który wydawał się być czarujący, sympatyczny, inteligentny i generalnie wzbudził jej zaufanie. Wiadomo było, że zdecyduje się właśnie na niego. Co prawda wątpliwości kobiety wzbudziło to, że mężczyzna, który przyjechał na pierwsze spotkanie, miał już ze sobą właściwie wszystkie swoje rzeczy. To jednak jego historia o tym, że właśnie rozstał się z partnerką, że wywaliła go z domu, że nie ma się gdzie podziać, jakoś do niej trafiła i uznała, że okej, no przecież nie zostawi człowieka w potrzebie. Zwłaszcza, że ten pokazał jej gotówkę, powiedział, że jak najbardziej będzie za wszystko płacił, że rozumie, że to już jest gotowy, w ogóle już jej pod nos podstawił pieniądze, a ona z myślą, że o matko, ale super, w końcu nie będę musiała już się martwić o te raty i tak dalej, przyjęła go z otwartym sercem. Po chwili zaprowadziła go do pokoju, który był dla niego przygotowany. Tam też nie było żadnych mebli, więc zapytała go, czy nie przywiózł sobie łóżka, ale mężczyzna stwierdził, że on lubi spać na podłodze i to, co ma, to mu wystarcza. Miał też ze sobą psa oraz dwa koty. I to właściwie zrobiło na Soni wrażenie, bo sama zawodowo pracowała ze zwierzętami, była pielęgniarką weterynaryjną i uważała, że to musi być dobry człowiek, skoro tak kocha zwierzęta. Pierwsze 3 miesiące były w zasadzie idealne. Razem jedli śniadania, dużo rozmawiali, śmiali się. Wydawało się, że cała ta znajomość może zmienić się w przyjaźń. I jeszcze mężczyzna był dla niej wsparciem, bo niedługo po tym, jak się wprowadził, niestety odszedł jeden z jej kotów, było jej smutno, ale mężczyzna okazał jej dużo troski i to też ją jakoś wsparło. Na tyle się czuła przy nim komfortowo, że nawet chodziła z nim na plażę i opalała się topless. Twierdziła, że mężczyzna zachowywał się w porządku, że jakoś tak na nią nie zerkał, nie sprawiał, że czuła się zakłopotana, naprawdę mu ufała. Ale potem nastąpił lipiec i sierpień, za które mężczyzna nie zapłacił czynszu. Sonia się zdenerwowała i powiedziała, że zamierza podjąć działania prawne. Wtedy jeszcze Jamieson na spokojnie powiedział, że oczywiście wszystko wyreguluje, jedynie czeka na zapłatę za korepetycję, bo okazało się, że ktoś mu wysłał czek pod zły adres. Sonia już wtedy poczuła, że coś tu śmierdzi, że to nie brzmi jak prawdziwa historia, ale pomyślała sobie, dobra, dam mu jeszcze czas. Sama była już trochę przerażona, bo obecnie musiała brać nadgodzinę, aby na tę ratę kredytu zarobić. Nie było jej stać na to, aby go tutaj jeszcze utrzymywać, więc liczyła, że wkrótce się ogarnie i odda jej część. W końcu uznała, że chyba z nim się nie dogada i postąpiła bardziej konkretnie niż Arlin, bo niemal natychmiast złożyła wniosek o eksmisję. Uzyskała odpowiedź, że zostanie ona rozpatrzona w przeciągu 3 miesięcy. Oznaczało to, że jeszcze przez kolejne 3 miesiące będzie musiała go utrzymywać. Nie mogła też zmienić zamków, bo prawo tego zabraniało. Zaczęła się więc zastanawiać, jakie ma opcje. I wtedy uznała, że no nie ma innej możliwości, musi wynająć jeszcze jedno pomieszczenie. Wiedziała, że będzie to dosyć niekomfortowa sytuacja, zwłaszcza, że musiała jakoś przydzielić pokój. Ale no nie była w stanie więcej zarobić, a rata kredytu musiała być spłacona. W końcu udało jej się znaleźć kobietę, która była zainteresowana takim pomieszczeniem i niedługo potem wprowadziła się do jej mieszkania. Miała też swoje zwierzęta i od tej pory mieszkali więc we trójkę. Łącznie były to 3 psy i 3 koty. Jej szczęście nie potrwało jednak zbyt długo, dlatego że 2 dni po tym, jak nowa współlokatorka zamieszkała w jej mieszkaniu, wydarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja. Otóż kobieta zadzwoniła do Soni, że jest problem z Jamiesonem, który po prostu jej grozi. Powiedziała, że się go bardzo boi, że ma wrażenie, że on jej coś zrobi, i że nie wie za bardzo, jak ona ma postąpić w tej sytuacji, ale na 100% wchodził też do jej pokoju, bo zauważyła, że jej rzeczy są w innych miejscach, a okno, które zawsze zamykała, jest otwarte. Sonia zareagowała, przyjechała jak najszybciej. Okazało się, że trwał tam już spory konflikt. Zastanawiała się, jak to rozwiązać, ale Jamieson w ogóle nie dał dojść nikomu do słowa. Krzyczał, był agresywny, mówił, że on sobie nie życzy nowej współlokatorki i że on doprowadzi do tego, że ona się wyprowadzi. Ta nowa współlokatorka właściwie stwierdziła, że nie będzie w takiej sytuacji się z nim użerać, że ona się wyprowadza i nie będzie ryzykowała swojego życia. Sonia wróciła więc do punktu wyjścia i była załamana. Na szczęście dała radę jakoś przez te 3 miesiące przetrwać, aż zapadła decyzja o jego eksmisji. Odetchnęła z ulgą. Jamieson miał inne do tego podejście, oczywiście bardzo się na nią zdenerwował i powiedział jej na odchodne, że pożałuje tego i że on zrobi wszystko, żeby zabrać jej to mieszkanie. Na szczęście więcej go nie zobaczyła. W tym samym roku, 2012, Jamieson pojawił się w mieszkaniu kobiety znajdującym się po drugiej stronie miasta. Nazywała się Melissa Frost. Prawnik tym razem opowiedział jej historię o tym, jak to mieszkał w Nowym Jorku i że przez ten Nowy Jork przeszedł huragan Sandy, który zniszczył jego dom. To sprawiło, że kobiecie zrobiło się go żal i zdecydowała, że może z nią zamieszkać. Również i w jej przypadku historia ta nie zakończyła się dobrze. Ich wspólne mieszkanie było koszmarem, a mężczyzna nie płacił i nie chciał się wynieść. Po złości zatykał jej toaletę kocim żwirkiem. Bez ogródek podchodził do niej i mówił: to teraz jest mój dom i nic mi nie zrobisz. To właśnie za sprawą tej kobiety w 2013 roku dziennikarze napisali o Jamiesonie. Oskarżyła go w tych artykułach o to, że zniszczył jej dom. Oczywiście też go pozwała. I na jej korzyść zostało zasądzone $1300. Oprócz tego oczywiście Jamieson miał się wyprowadzić. Takich osób było znacznie więcej. Jedna z kobiet oskarżyła go o straty, które obliczyła na $36,000. W odwecie mężczyzna pozwał ją za to, że niby zaraził się od niej opryszczką. Twierdził, że ona nie zachowała odpowiedniej ostrożności i zaraziła go nieuleczalną chorobą weneryczną. Również i jej zatykał te toalety i stosował wobec niej przemoc psychiczną. Zawsze szukał jakichś precedensów, luk w prawie. Chciał tym ludziom zrobić naprawdę źle. Korzystał z ich dobroci, a potem stawał się ich koszmarem. Najgorsze było to, że żadna z tych osób nigdy nie podejrzewałaby, że wpuszcza pod swój dach takiego potwora, którego nie będzie się tak łatwo można było pozbyć. Ale niestety tak właśnie było. I o tym w 2017 roku przekonała się też Alex. Kilka dni po tym, jak Alex i jej matka odkryły prawdziwą tożsamość Jamiesona, pewnego dnia Susan, matka Alex, weszła do domu bez zapowiedzi. Została w nim Jamiesona, a ten na nią nakrzyczał, co ona robi w jego domu. Na co Susan odpowiedziała, że to jest dom jej córki i że może tu sobie przechodzić, kiedy tylko chce. Dodała też Jamiesonie, co sprawiło, że mężczyzna pobladł. Bo przypomnę, przedstawiał się jako Jet Creek. To oznaczało, że został zdemaskowany i właśnie się o tym dowiedział. Gdy Alex powtarzała swoje żądania, że po pierwsze chciałaby, żeby uregulował swoje długi wobec niej, a po drugie wyprowadził się, to mężczyzna odpowiadał jej tylko: do zobaczenia w sądzie. Na początku kobieta udała się do prawnika, który pracował w jej firmie i poprosiła go o pomoc w tej sytuacji. Przygotowali odpowiednie pismo, które potem Alex wręczyła Jamiesonowi, ale ten generalnie miał to gdzieś. Dlatego też kobieta stwierdziła, że musi działać inaczej. Uznała, że sama też będzie uprzykrzać mu mieszkanie z nią. ponieważ wiedziała, że jej nowy współlokator bardzo nie lubi gości, nie lubi hałasu, nie lubi żadnych imprez, to właśnie to postanowiła zrobić, czyli zorganizować u siebie imprezę i zaprosić na nią jak najwięcej ludzi. Na Facebooku przygotowała odpowiednie wydarzenie i nazwała je Pożegnanie seryjnego lokatora Jamisona Bachmana. Oczywiście miał być to taki pstryczek dla niego, żeby wiedział, że jest tutaj nieproszony. Kobieta wiedziała, że w ostatnim czasie mężczyzna wieczorami prowadził korepetycje online, żeby cokolwiek sobie dorobić i że będzie wściekły na nią, że zrobiła tę imprezę. Ale jej to nie przeszkadzało. Specjalnie zaczekała na moment, aż ten zacznie swoją pracę i wtedy właśnie urządziła imprezę. Żeby mu zrobić jeszcze taki pstryczek, to specjalnie kupiła whisky Jameson i rozdawała wszystkim, którzy mieli ochotę jej się napić. Do tego puściła na cały regulator muzykę i czekała, aż mężczyzna zareaguje. Uznała, że nie da mu się zastraszyć i że pokaże mu, że doskonale wie, z kim ma do czynienia. Około 23:00 mężczyzna w końcu nie wytrzymał. Wyszedł ze swojego pokoju, miał w ręku żwirek i na jej oczach poszedł do toalety, a następnie wrzucił cały ten żwirek do sedesu. Liczył, że w ten sposób na tyle ją zdenerwuje, że kobieta zaprzestanie tej imprezy. Ale Alex ani myślała. Jeden z jej przyjaciół nawet wziął wiertarkę i jak tylko zobaczył, że Jamison chodzi po domu, to zaczął wiercić. Tej nocy robili wszystko, aby naprawdę uprzykrzyć mu mieszkanie z Alex. W końcu jednak nadszedł koniec imprezy i przyjaciele Alex zastanawiali się, czy nie powinna ona iść z nimi. Martwili się o jej bezpieczeństwo, wiedzieli, że ten człowiek jest nieobliczalny i że może zrobić jej krzywdę. Ale kobieta powiedziała, że nie, nie wyniesie się ze swojego domu i będzie go pilnować. Położyła się do łóżka, ale była przerażona. Miała otwarte drzwi i nie usnęła tej nocy. Rano zorientowała się, że osiągnęła swój cel. Jamison był wściekły. Wytrąciła go z równowagi. Na tyle, że w nocy opuścił mieszkanie. Ale następnego ranka powrócił. Jego wściekłość była tak ogromna, że gdy zobaczył Alex, która była akurat w łazience, podszedł do niej i zaczął ją dusić. Ale kobieta wyswobodziła się i powiedziała, że co on myśli, że do cholery kim on jest. Na co mężczyzna odpowiedział jej tylko, że popełniła poważny błąd, a następnie zaatakował ją nożem. I zrobił to tak, że trafił w jej udo, a po chwili Alex poczuła, jak leci po nim jej krew. Jak najszybciej wycofała się i pobiegła do swojego pokoju. A następnie jak najszybciej zgłosiła się na policję. Dzięki temu wkrótce Jamison został aresztowany. Ale na jego szczęście, a czyjeś nieszczęście, otrzymał pomoc. Tą osobą, która mu pomogła, był jego brat. W trakcie zatrzymania mężczyzna był uprzejmy, chętny do współpracy, wydawał się żałować tego, co zrobił. Ale gdy policjanci zobaczyli rany na nodze Alex, wiedzieli, że to nie jest łagodny człowiek. Dlatego też zdziwiło ich, że trafił się ktoś, kto postanowił za niego zapłacić kaucję. Ale tak było, był to właśnie jego brat i jego żona, którzy nawet postanowili zabrać go na chwilę do swojego domu i zobaczyć, jak byłoby z nim pomieszkać. Generalnie Caroline, żonie Harego, nie do końca podobał się ten pomysł, ale na początku uznała, że to jest rodzina i trudno, trzeba pomóc. Na początku wydawało się, że wszystko jest okej. Minął jakiś czas i Jamison miał się stawić na spotkanie z Alex, która miała mu zwrócić jego rzeczy. Do tego spotkania doszło, ale nie poszło ono po myśli Jamisona. Generalnie poszło o to, że z kobietą został jego pies, a sędzia zadecydował, że może z nią zostać i to bardzo Jamisona zdenerwowało. Na tyle, że pomimo zakazu zbliżenia się do Alex, postanowił ją później dogonić wynajętym samochodem i gdy się z nią zrównał, opuścił szybę i powiedział, że nie żyjesz, suko. To oczywiście oznaczało, że złamał znowu zakaz zbliżania się. A parę tygodni później został ponownie aresztowany. I tym razem jego brat postanowił wpłacić za niego kaucję. Było to 28 października. Ale tym razem Karolin powiedziała, że nie ma opcji, aby Jamieson z nimi zamieszkał. To również bardzo go zezłościło. Sytuacja była dosyć napięta. Jamieson cały czas był wściekły, nie miał się gdzie podziać, do tego stracił ukochanego psa. Uznał, że musi policzyć się z bratem, więc postanowił go odwiedzić. 3 listopada Harry napisał do Karolin, że nie uwierzy, kto właśnie pojawił się w ich domu. Wtedy też wyznał swojej żonie, że był to właśnie jego brat. Generalnie Harry tego dnia miał mieć takie plany, że miał przybyć do Nowego Jorku i tego spodziewała się Caroline. Ale gdy nie dotarł i nie było z nim żadnego kontaktu, to kobieta bardzo się zmartwiła. Wiedziała, że ostatnio, co Harry robił, to spotkał się właśnie ze swoim bratem niespodziewanie. Liczyła, że po prostu Harry go pożegnał i na tym się to skończyło, ale teraz, gdy się nie odzywał, zaczęła mieć wątpliwości. Akurat nie było jej w domu i nie miała jak tego sprawdzić, więc zadzwoniła na policję. Gdy policjanci dotarli pod wskazany adres, zauważyli, że w domu są ślady walki. Na podłodze dostrzegli krwawe smugi, które prowadziły do miejsca, w którym odkryli chwilę później ciało. Niemal wszędzie były ślady krwi. Chwilę później potwierdzono, że ofiarą był Harry. Jamieson nie tylko chciał się spotkać z bratem, aby mu wygarnąć, co o nim sądzi, ale przede wszystkim po to, żeby go okraść. Więc nie tylko pobił swojego brata na śmierć, ale także ukradł mu kartę kredytową oraz zabrał samochód jego żony, która akurat wtedy czekała na niego w Nowym Jorku. Wkrótce czerwony Ford Escape został zauważony na parkingu hotelu przy tej samej ulicy, przy której znajdował się dom, w którym znaleziono ciało. Okazało się, że poprzedniego wieczoru zameldował się tam mężczyzna w pokoju numer 102, który jako swoje dane podał Harry Bachman. Około godziny 22:30 oddział SWAT wyłamał drzwi. Nie do końca jest jasne, jak to wszystko wyglądało. Teoretycznie policja podała, że Jamieson poddał się bez żadnych oporów. Ale kilka tygodni później w oświadczeniu podano, że jednak nie wyglądało to tak łagodnie. Zwłaszcza, że jak zobaczycie zdjęcie Jamiesona, które jak wpiszecie jego imię i nazwisko pojawia się w zasadzie jako pierwsze, to jest takie zdjęcie policyjne, to widać, że jego twarz nie jest w najlepszym stanie. A wręcz jest tam jakaś cienka smuga krwi, która spływa po jego lewym policzku i ma taki jakiś skupiony wzrok, jakby oszołomiony jest. Trudno powiedzieć. W każdym razie Jamieson został oskarżony o zabójstwo brata, ale sprawa nigdy nie trafiła do sądu. Tym razem nie była to kwestia tego, że zaniedbano śledztwo, czy że zabrakło jakichś dowodów, czy że uznano, że mężczyzna był niepoczytalny, tylko tego, że Jamieson odebrał sobie życie. 8 grudnia 2017 roku władze zakładu karnego potwierdziły, że mężczyzna powiesił się we własnej celi. Gdy wiadomość o tym, że Jamieson nie żyje, dotarła do osób, które jakoś były z nim powiązane, to reakcje były różne. Jedni mieli wyrzuty sumienia, jak na przykład Arlene, która się rozpłakała. Dla niej było to też trudne z tego względu, że jednak przez jakiś czas byli parą. Również Alex miała poczucie winy. W jakimś stopniu czuła się za to odpowiedzialna. Jednocześnie czuła też ulgę. Cieszyła się, że w rezultacie proces został odwołany i że nie będzie musiała się z nim mierzyć. Jej losy potoczyły się tak, że ostatecznie zamieszkała ze swoją przyjaciółką. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam o tej sprawie. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy dała wam ona do myślenia, tak jak mi. Wiadomo, że teraz dużo się o tym mówi, że właśnie trzeba szykować odpowiednie umowy, że są takie problemy z lokatorami, ale wydaje się to takie odległe. A jednak mogłoby spotkać i każdego z nas. Zwłaszcza teraz, jak zaczyna się taki trochę sezon wynajmowania mieszkań, bo wracają studenci, to wydaje się, że ta czujność powinna być trochę większa. Chciałam wam właśnie też opowiedzieć o tej sprawie, bo człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, że kogoś niebezpiecznego możemy poznać nie tylko przez aplikacje randkowe, ale także wynajmując mieszkanie. Oczywiście standardowo nie chodzi o to, abyście się bali, nie chodzi o to, żebyście nikomu nie ufali, ale o to, żebyście zawsze na pierwszym miejscu stawiali swoje bezpieczeństwo. I lepiej być nieufnym i kogoś sprawdzić, niż skończyć jak osoby, o których wam dzisiaj opowiadałam. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie, jakie emocje wywołała w was ta sprawa. Dajcie znać w komentarzach. Z góry oczywiście za nie dziękuję. Dziękuję też za subskrypcję, łapki w górę, polubienia, oceny na Spotify i wszystko, co robicie, co wspiera podcast. Dziękuję także za udostępnienia oraz wsparcie na Patronite i YouTubie, a zwłaszcza patronom. Rafałowi, Jakubowi, Adzie, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Annie. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.